design,
biznes,
użytkownicy,
technologie,
dobre praktyki,
fuck-upy,
przemyślenia,
wywiady,
nasze doświadczenia,
historie gości,
poważnie
i z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser. Cześć!
Cześć, z tej strony Ilona
i Radek. I dzisiaj kolejny odcinek podcastu
Design i Biznes.
Dzisiaj porozmawiamy o case'ie sklepu, który generuje rocznie wzrost 100%.
I to bez wsparcia UX designerów.
Dlaczego w ogóle dzisiaj gadamy o tym? Przecież normalnie rozmawiamy o tym, że UX jednak wspiera biznes.
No właśnie, chcemy rozłożyć na czynniki pierwsze to, po co właściwie jest UX i w którym momencie w niego zainwestować, a kiedy warto odpuścić.
Tak, dzisiejszy odcinek jest również wyjątkowy z tego powodu, że mamy gościa. Cześć, Pawle.
Witam wszystkich.
Prowadzisz sklep internetowy, który sprzedaje gadżety dla B2B, OpenGift. Jesteś naszym klientem. Powiedz mi, jak do tego doszedłeś? Jak to się stało, że bez UX-u udało ci się osiągnąć takie efekty?
To na początku tak pozwolę sobie sprostować. Powiedzenie, że jestem autorem, jest trochę nad wyrost, gdyż na ten sukces pracują dziesiątki i dziesiątki ludzi. Natomiast gdzieś faktycznie w moich kompetencjach jest nadzorowanie prac, postępów i wszystkich działań związanych z OpenGift.pl. Jeśli pytasz o to, od czego to się zaczęło, działalność w naszej grupie jest od mniej więcej 8 lat i faktycznie, tak jak wspomniałeś, udaje nam się rokrocznie uzyskiwać wzrosty na poziomie 100% większego przychodu. Co jak wiadomo już w kolejnych latach no nie jest najłatwiejsze. Właśnie w 2022 roku udało się wzrosnąć o ponad 10 milionów złotych przychodu, więc w tym roku, w 2023, przed nami bardzo wysoka poprzeczka postawiona. Natomiast wracając do tego pytania, w moim przekonaniu na sukces OpenGiftu składa się wiele czynników i tutaj ciężko wyróżnić tylko jeden, bo od oferty, poprzez obsługę, poprzez marketing, te wszystkie elementy składowe, właśnie poprzez też zespół, który jest naprawdę wspaniały, ambitny i wyznacza sam cele i je realizuje, to jest podwaliną tego. Natomiast faktycznie ten UX dopiero zaczyna u nas lepiej funkcjonować.
Chciałbym zauważyć, że branża i też ten segment, w którym działasz, też nie jest łatwa, więc tutaj należy podkreślić, że ten sukces naprawdę jest no, wyjątkowy.
To się zgadza. Branża jest dosyć zagęszczona, jest dużo podmiotów na rynku zajmujących się podobnymi rzeczami. Natomiast to, co ja uważam w biznesie jest bardzo ważne, to posiadanie wyróżników i takich wartości, które są dla klientów ważne i dzięki temu nas w jakiś sposób różnicują od oferty konkurencji.
No właśnie, to jest ta propozycja wartości, o której my też często rozmawiamy. Jakbyś, Pawle, mógł wymienić, jakie to są wartości, które cechują OpenGift, co was wyróżnia?
Od takich najważniejszych to na pewno kompleksowość i szeroka oferta. Nasza oferta na tle konkurencji jest najbogatsza. Mamy najwięcej produktów, mamy najlepiej dopasowane produkty do poszczególnych branż. I to jest coś, co jest fundamentem naszej propozycji wartości. Kolejną propozycją wartości jest sama jakość obsługi w kontekście doradztwa, bo bardzo dużo klientów jednak przychodzi z brakiem koncepcji na marketing gadżetowy i tutaj właśnie rola doradcza i tego, że u nas już tych case'ów w danych branżach przerobiliśmy nie 5, nie 10, nie 100, nie 200, tylko to już jest w grubych tysiącach, gdyż w bazie mamy około 60 tysięcy klientów B2B, także jako e-commerce B2B, realizujący zamówienia nie tylko w e-commerce, ale również też tradycyjną metodą mailową, telefoniczną, czatową, messengerową, jak klientowi pasuje. Więc to są najważniejsze wartości. Oprócz tego wiadomo, szybkość dostarczenia produktów, szybkość tej obsługi też, bo to w dzisiejszych czasach jest też taką bardzo ważną walutą, czasem ważniejszą niż sam koszt, niż sam pieniądz.
Właśnie, powiedziałeś na początku, że dopasowanie do branży to jest coś, co was wyróżnia. Proszę, powiedz mi, jak dotarliście do tego, jak dobrać tą ofertę do tych konkretnych branż? Bo to jest ta działka, którą my się zajmujemy. My tutaj badamy, my tutaj próbujemy dobrać odpowiednie usługi czy też produkty, sposób, jak ma działać produkt do właśnie charakterystyki danej branży, danego segmentu, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Jak wam się to udało bez UX-a?
Może powiem, z czego to się wzięło. Ja gdzieś styczności ze stronami internetowymi mam od ponad 20 lat. Jest to jakiś taki background, gdzie w wieku 13 lat zacząłem projektować strony dla klientów. Tak, pozwoliło mi na stworzenie prostych stron kiedyś w zwykłym HTML-u i CSS-ie. Kiedyś nawet jeszcze nie było tego CSS-a. Niemniej jednak ten background i tego też, że w grupie mamy nie tylko jeden serwis, ale kilka internetowych, powodował, że w jakiś sposób obserwowałem też trendy, trendy zagraniczne, trendy w Polsce. Wspierałem się również pewnymi konsultacjami z osobami, które były bardziej doświadczone. Ta wersja obecnego sklepu, którą posiadamy i witryny opengift.pl, jest cały czas modyfikowana o właśnie przeróbki UX-owe, natomiast jej pierwotna wersja powstała w oparciu o pewne przemyślenia i pewne doświadczenia, gdzie w pracy z takim web designerem wytworzyliśmy taką wersję, która obecnie, jak zapewne wy wiecie, Ilona i Radek, jest modyfikowana. Jesteśmy właśnie po wdrożeniu karty produktu, a przed wdrożeniem nowego koszyka, a później przed nami jeszcze strona, główna widok kategorii, wyszukiwarki i wiele, wiele, wiele innych.
Czyli miałeś web designera, to nie był, jak rozumiem, taki stricte UX. Czy mogę tak powiedzieć, że to był bardziej grafik?
Tak, tak, myślę, że tak.
Grafik. Rozumiem, że ty, czy też twój zespół zajmowaliście się bardziej właśnie ścieżką klienta, którą prezentują ekrany. Więc można, jakby dało się i na tym jakby ten wzrost udało wam się utrzymywać. Powiedz mi, Pawle, od kiedy istnieje OpenGift?
Od 2015 roku. W tym roku to będzie 8 lat. Jeszcze tylko dodam, że na początku właśnie te...
7 lat bez UX-a.
7,
tak. To prawda. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, czyli jak wyglądało to tworzenie obecnej wersji serwisu, no to od razu też mówię, że nie było żadnego makietowania, tylko był po prostu layout, który ja opiniowałem na zasadzie pliku PSD i wskazywałem, co wymaga poprawy, co trzeba przebudować, co powinno być inaczej. Natomiast to wszystko się opierało o bardzo mocną intuicję, bez żadnego sprawdzenia, bez żadnego testowania, bez nagrywania też sesji hotjarowych na przykład, czy CUX-owych, że to tak wyglądało, jak dotychczas no, zrealizowało no, parę tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy zamówień, także tak się udało, natomiast tak się nie da dalej i trzeba to zmieniać i tego świadomość mamy.
Kiedy patrzę na sam segment e-commerce'owy, to mam poczucie, że to jest jedna z najlepiej przebadanych branż. Sklepy i marki, które sprzedają w internecie, bardzo dużo pary wkładają w to, żeby jednak te sklepy były jak najbardziej użyteczne. Bardzo dużo inwestują w UX. Trochę benchmarkowanie się też tutaj może zadziałać. My nagraliśmy o tym odcinek, że nie zawsze kopiowanie konkurencji, benchmarki są najlepszym rozwiązaniem, ale w przypadku e-commerce'u warto obserwować, szczególnie jeżeli jest się w branży bardzo długo. Mam takie poczucie na podstawie tego, co powiedziałeś, że bardzo dużo obserwowałeś, miałeś też swoją wiedzę i byłeś w stanie pokierować, powiedzmy, ręką grafika w taki sposób, żeby ten sklep zbudować, żeby klient nie bał się zrobić tam zakupów.
Tak, tylko do pewnego momentu, tak? I nie zawsze paterny, które są dostępne na rynku, sprawdzą się, tudzież rzeczywiście wystarczą.
Tak, zgadzam się. Tutaj nawiązałaś, Ilona, do waszego odcinka Benchmarkoza chyba, tak? Bodajże, słuchałem go, bardzo, bardzo fajny. Natomiast zgadza się, to zdecydowanie jest dużym ułatwieniem prowadzenia biznesu w internecie, że można namacalnie zobaczyć, w jaki sposób pracuje konkurencja, co się dzieje, ale nie tylko się benchmarkowanie do swojej branży, ale też do innych branż. Dla mnie na przykład takim dobrym benchmarkiem jest Allegro, które faktycznie te zakupy przeprowadza klienta w sposób błyskawiczny, w małą ilość kroków i oni faktycznie na to stawiali. Nie jesteśmy na poziomie Allegro, ale gdzieś tam do niego dążymy. Rzeczy, które można zaczerpnąć, są łatwo osiągalne i łatwo dostępne, także to na pewno ułatwia cały proces.
Tak, ja zastanawiam się, co się wydarzyło między 7 rokiem prowadzenia biznesu a 8, a mianowicie dlaczego zdecydowałeś się jednak współpracować z projektantami UX?
Wynika to z tego, że gdzieś w zeszłym roku odkryłem jako przedsiębiorca siłę konsultingu, siłę doradztwa, siłę wspierania się osobami, które mają wyższe kompetencje w danym zakresie, gdyż moje kompetencje gdzieś zostały już wysycone i niestety nie rozwijam się we wszystkich kwestiach, czy to marketingowych, czy właśnie związanych z konstruowaniem stron i UX-em, i UI-em itd., itd. Wraz z tą decyzją poszła chęć współpracy z kimś, kto jest wyspecjalizowany w tej wąskiej dziedzinie i jest w stanie dowieść nam UX i UI, który nie jest na tak zwane YOLO, tylko jest podparty solidnym fundamentem, łącznie z badaniami, łącznie z wywiadami i to właśnie, bo to jest też bardzo ważne, żeby badać, jakie są oczekiwania naszych grup docelowych, które faktycznie u nas realizują zamówienia.
To jest niesamowite to, co mówisz, dlatego że my zawiązaliśmy współpracę jeszcze, kiedy nie mieliśmy strony internetowej i tak sobie myślę troszeczkę o takich breakpointach UX-owych, no to my też taki breakpoint właśnie przeszliśmy. Przez długi czas, nie posiadając strony, udawało nam się działać i zdobywać klientów, chociażby właśnie tutaj ciebie. To jest ciekawe, że da się bez tego UX. Oczywiście tutaj mówimy w dużym uproszczeniu, no bo zawsze gdzieś ten UX jest, tak jak chociażby Paweł, twój mindset, tak, UX-owy, który masz. Także myślę sobie, że my też mieliśmy taki moment, że nie mieliśmy tego czystego UX-u i teraz dopiero ruszyliśmy ze stroną, więc...
To prawda. I ja to też mogę dodać, bo byliście jedną z 8 firm, które braliśmy do takiego konkursu, w którym badaliśmy różne aspekty i faktycznie brak tej strony internetowej był czynnikiem, który powodował, że oddalaliśmy się trochę od was. Natomiast to, co było tym najważniejszym determinantem, który zadecydował o tym, że przyszliście do finałowej dwójki, a finalnie zdecydowaliśmy się na was, była kwestia rozmowy i podejścia, bo niestety w naszym segmencie my realizujemy potrzeby rynku B2B i niestety bardzo dużo agencji chciało nas obsługiwać jako e-commerce B2C. I nie widziało w ogóle potrzeb związanych z klientem B2B, jego pewnymi przyzwyczajeniami, nawykami i w ogóle całym podejściem do tego procesu tworzenia i badań. I to zdecydowanie was wyróżniło i mimo tego braku strony internetowej, która zawsze wzbudza trust, ale którą, jak już wiem, posiadacie, zresztą bardzo ładną.
Zapraszamy serdecznie na nią.
To w tym momencie pomogło mi podjąć tą decyzję, żeby mniej więcej rok temu związać się z wami na długą i owocną póki co współpracę.
To jest tak, że prawdopodobnie firmy, które były bardziej doświadczone, być może dużo robiły e-commerce'u B2C, który wykorzystuje te paterny, tam bardzo łatwo użyć gotowych frameworków. Natomiast B2C to nie jest tak, że jest to coś, co można sobie po prostu wziąć. To jest zawsze coś, co trzeba zbadać. Dla nas to jest ważne, żeby w tym przypadku, w tym case'ie, który jest zupełnie inny, który jest trudniejszy, nie jest taki prosty, oczywisty. Musieliśmy podejść do tego właśnie z taką ciekawością. Zresztą do każdego projektu tak podchodzimy. Natomiast tak zakładam, że tutaj być może to zawiodło w przypadku innych ofert. Zrobiliśmy parę rzeczy ze sobą już. Jesteśmy oczywiście wciąż w trakcie. No, proces projektowy nie jest prosty. To nie jest tak, że po miesiącu pracy będziemy mieli zaprojektowane wszystko i wszystko wdrożone. Pomijając fakt samego projektowania, który wymaga czasu, no to jest jeszcze czas wdrożenia produktu, czy też kolejnych jego odsłon. Jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, na jakim etapie jesteśmy? Co zrobiliśmy razem? Może mamy jakieś sukcesy już?
Tak. Na pewno to, co zostało już wdrożone i przetestowane, to jest coś, co już można oglądać i jest to karta produktu, czyli podstrona, która realizuje potrzeby informacyjne dotyczące danego produktu, który mamy w sprzedaży. I dla wielu osób mogłoby się wydawać, że to jest mikroprojekt i w ogóle wystarczy tam kilka rzeczy ustawić i to wszystko. Natomiast jak my mamy parę tysięcy produktów w różnych wariacjach, w różnych możliwościach, w różnych konfiguracjach do zamówienia, łącznie z tym, że te produkty u nas można zamawiać ze znakowaniem, czyli są różne formy znakowania, trzeba to klientowi w jakiś sposób też lepiej przedstawić, żeby on to zrozumiał. To tworzy no dziesiątki, jak nie setki różnych kombinacji i to powoduje, że ten cały projekt nie zamyka się w tygodniu czy dwóch, także to jest proces na kilka miesięcy później testowania, nagrania i wnioski i poprawianie i badanie przede wszystkim. I to jest rzecz, którą już teraz mamy zbadane, że taki naczelny, główny KPI karty produktu, no to współczynnik konwersji. No i on, ten współczynnik konwersji, wiadomo, możemy liczyć czas na stronie, możemy różne inne aspekty, natomiast no finalnie chodzi o to, żeby ten projekt, w który został zaangażowany zasoby czasowe, ale też finansowe, żeby on finalnie zarabiał więcej. No i tak się dzieje. Mamy wzrosty o około 20-25% wyższej konwersji na tej karcie produktu, a to dopiero początek, więc co by było, gdybyśmy faktycznie mieli tego UX-a od początku, to może wzrost dwukrotny, to byłoby mało i byłby trzykrotny. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą kartę produktu, a zaraz może dopowiem, na czym dalej pracujemy.
Zaraz jak wdrożymy koszyk, to wszystko sprzedacie i koniec.
Nie będzie
co sprzedawać.
Oprócz nie magazyn. Na szczęście nam to nie grozi.
Tajne. Oczywiście bardzo, bardzo nas to cieszy. Przede wszystkim tym nadrzędnym celem jest rzeczywiście to, żeby ten biznes się rozwijał, więc jeśli osiągamy takie rzeczy jak wzrost konwersji, no to jest to super. Natomiast oczywiście tam są różne KPI, na których należy pamiętać, tak zwane wskaźniki UX-u. To są rzeczy związane właśnie z czasem na stronie, z ilością zadawanych pytań na przykład do client serwisu, bo tak jak powiedziałeś, te produkty, które sprzedajecie są bardzo skomplikowane, w tym sensie można jeden produkt, nie znaczy jednego przedmiotu, tak ten przedmiot może być w różnych wersjach. Tam są dość specyficzne też parametry do ustawiania, Ale chciałbym powiedzieć o anegdocie, którą uwielbiam opowiadać, kiedy tłumaczę...
O kasku zapewnić.
O kasku, kiedy tak. Tłumaczę jakby dlaczego istotne jest skupienie się na tej karcie produktu, jak ważne jest dla przyspieszenia dojścia do celu albo wykluczenia błędów, które mogą nastąpić, które niosą w sobie konsekwencje finansowe. To jest ten case kasku, gdzie klient prawdopodobnie śpieszył się, miał do zamówienia kaski na powiedzmy na imprezę firmową. To, co chciał zobaczyć, pewnie to cena, wygląd tego kasku. Zamówił ich pierdyliard i okazało się, że to są antystresy, jak one do niego przyszły. To nie są kaski. Oczywiście zdjęcie prezentowało kask, ale informacje na karcie były tak podane, że wymagały głębszego wejścia w temat, większej eksploracji. Więc przez to, że nie były one podane w taki sposób, żeby można było jednym spojrzeniem ogarnąć, okej, to jest przecież antystres, tak wystarczyłoby dodać zdjęcie tego kasku w ręku.
Dodam, że faktycznie wtedy ta wielkość tego zdjęcia była mniejsza. Ten klient nie powiększył tego zdjęcia, więc nie zobaczył tego, że ten kask faktycznie nie ma ostrych krawędzi, tylko są one takie jak w antystresie. Dodatkowo ten opis produktu był mniej widoczny, był poniżej linii zagięcia strony. Wówczas ten klient w pośpiechu myślał, że kupuje właśnie fizycznie kaski, a przyszły do niego antystresy. No i było rozczarowanie. Także to, co mówisz, podanie tych elementów na stronie jest kluczowe do tego, żeby każdy, znaczy może nie każdy, ale żeby zdecydowana większość odbiorców mogła to interpretować w sposób prawidłowy. To jest klasyczne, że gdzieś ludzie mają problemy gdzieś z łapaniem na przykład wielkości produktu, że myślą, że coś było większe, mniejsze. Nie zawsze mamy możliwość wykonania zdjęć kontekstowych, które pozwalają na przykład jakiś punkt odniesienia złapać, taki punkt referencyjny, który każdy zna, nie wiem, pudełko zapałek przysłowiowe i wtedy każdy wie, że to jest mniej więcej takiej wielkości. Tego typu rzeczy się niestety cały czas gdzieś zdarzają, bo tych produktów mamy ponad 10 tysięcy, więc ta oferta jest dosyć bogata.
To brzmi naprawdę 10 tysięcy produktów, jak sobie myślę, cały czas o tej odpowiedzialności, jak, w jaki sposób ponosimy za ten projekt. Nie mieliśmy okazji przyłożyć do każdego produktu tego projektu, więc to jest takie, okej, czy to wszystko będzie działać, czy to wszystko rzeczywiście będzie pasować. No ale skoro konwersja skacze, to rozumiem, że dała, jesteśmy zadowoleni, poprawiamy dalej, bo oczywiście teraz trwają testy i oglądamy, jak użytkownicy rzeczywiście korzystają z tej karty. No tak, ale to karta to nie wszystko. Jesteśmy w trakcie wdrażania koszyka.
Koszyk to też duży projekt, nawet bym powiedział, że chyba większy niż karta produktu, z tego względu, że tam tych scenariuszy jest jeszcze więcej, oferujemy różne płatności, dostawy, formy logowania. Tam bardzo dużo jest takich scenariuszy, które trzeba gdzieś tam przewidzieć i zasymulować. Natomiast jesteśmy już na jej finale i być może jak ten odcinek ujrzy już premierę, to już ten koszyk będzie dostępny. Jest nieporównywalnie bardziej intuicyjny i to nie jest tylko moja opinia, ale osób, które już testowały, bo zaangażowanych osób w testowanie jest ponad 10, także testy już są na ukończeniu i już jesteśmy przed wdrożeniem.
No ja się nie mogę doczekać, kiedy zobaczymy to na sesjach live z użytkownikami.
Tak, wtedy widać realnie, że oni faktycznie mniej czasu potrzebują do tego, żeby przejść to, co powinni, czy też mniej się cofają i mają te informacje też w danym momencie odpowiednio zaprezentowane i też odpowiednia ilość ich zaprezentowana, bo to też nie o to chodzi, żeby zawsze wszystko wyświetlać, tylko to, co w danym kroku jest istotne. Także to jest projekt, który gdzieś kończymy, a jesteśmy też jeszcze w trakcie innego projektu, dużego, jeszcze chyba większego niż
podstawa,
koszyk.
Podstawa, także... mam wrażenie, że to jest podstawa w ogóle tego sklepu, czyli...
Tak, czyli kategoryzacja, czyli nawigacja, czyli to, żeby klienci mogli bez użycia wyszukiwarki, którą oczywiście też widzimy wzrost zainteresowania, natomiast to, żeby mogli dojść do danego produktu, korzystając z drzewa kategorii. I to obecnie przez to, że mamy tak dużo produktów, tak dużo kategorii, kierujemy swoją ofertę do tak dużej ilości różnych segmentów, no to jest bardzo duże wyzwanie. Bym powiedział, że to jest taki projekt, który jest niesamowicie olbrzymich rozmiarów do tego, żeby przewidzieć. I również tutaj jest też bardzo ważne, jako osoba z backgroundem marketingowym, żeby po wdrożeniu tej karty produktu nie stracić pozycji organicznych w Google, czyli tych aspektów SEO.
I to pokazuje też synergię, w jaki sposób projektanci user experience współpracują z innymi, powiedzmy, działami. Wspomniałeś o SEO. Zrobienie samego super UX-a bez wzięcia pod uwagę tego, że firma na przykład stoi na SEO i nie możemy utracić tych pozycji, które do tej pory zostały wypracowane, jest super kluczowe. I to, że właśnie projektanci współpracują właśnie, czy to z marketingiem, czy z osobami od pozycjonowania. I tak naprawdę ten efekt finalny to jest praca bardzo wielu działów. I ja bym powiedziała, że nawet tutaj postawienie na jednego konia, czyli albo postawienie na SEO, albo postawienie na UX, albo postawienie, nie wiem, na kampanie marketingowe, cokolwiek, że nigdy nie przyniesie takich efektów jak...
efekt synergii takiej.
Jak synergii, tak. I świadomym inwestowaniem w różne kanały, tak żeby one wszystkie ze sobą układały ładny obrazek, który właśnie powoduje potem te wzrosty, o których rozmawialiśmy.
To wszystko trzeba faktycznie syntezować i przetwarzać tak, żeby finalnie otrzymać projekt, który spełnia oczekiwania każdego z tych obszarów, które wymieniłaś.
To jeszcze ci zadam takie jedno pytanie. Zaczęliśmy od karty produktu, potem przeszliśmy do koszyka. Powiedziałeś, że to było większe niż karta produktu, bardziej skomplikowany projekt. Potem kategoryzacja, którą nazwałeś również jako, och, a to już w ogóle najważniejsze. Paweł, powiedz mi, dlaczego zaczęliśmy od mniejszych rzeczy i przeszliśmy do większych?
To wynika z tego, że zdecydowanie lepiej zaczynać od mniejszych projektów, żeby choćby tego, żeby się nie zniechęcić. Tutaj też nadmienię, że naszym wyzwalaczem nie były głosy użytkowników, bo też wielu przedsiębiorców dopiero zaczyna działać z pewnym, już tutaj nie chodzi nawet o UX, ale ogólnie o pewne zmiany u siebie, dopiero kiedy jest tak zwany ból. Ból może być właśnie od klientów, którzy mówią, no nie da się zamówić, jak do tego podejść. Tutaj takiego bólu nie mieliśmy, natomiast jesteśmy organizacją ukierunkowaną w stronę rozwoju i w stronę polepszania się na wielu płaszczyznach. I tą płaszczyzną jest właśnie oferta, obsługa, doświadczenia klienta, nad którymi teraz też pracujemy, tak żeby te wrażenie przy unboxingu było jak najlepsze. Taka strategia w firmie pozwala nam też realizować ten wymiar właśnie polepszania się w UX-ie. Nam jako organizacji jest nieco łatwiej o tym myśleć, ponieważ już jesteśmy pewnym rozpędzonym tworem i mamy już pewne zasoby, mamy już pewną ilość tych transakcji, tych klientów, te zasoby choćby właśnie finansowe, które też należy zabezpieczyć, bo takie projekty też z budżetem 5 czy 10 tysięcy ciężko zrealizować. No i teraz tak, co po tym jak uda się nam wdrożyć tą kartę produktu i kategoryzację, no będziemy chcieli pracować również nad widokiem kategorii, bo on też nie jest do końca przemyślany po wdrożeniu tego drzewa kategorii, bo to też nieco odrębna rzecz. Nad stroną główną, nad którą już nie jesteśmy z niej zadowoleni już od co najmniej 3 lat, także to jest też dosyć wymagający projekt. Widok wyszukiwarki, cała też komunikacja mailowa, która też wymaga redesignu i także tych pól do współpracy myślę, że mamy jeszcze sporo.
Super, a powiedz mi, Pawle, jak zmieniło się twoje myślenie o UX-ie po współpracy z nami? Czy coś cię zaskoczyło? Odkryłeś jakieś nowe podejście?
Dla mnie cenne właśnie w przypadku takich projektów to są spotkania i warsztaty tak naprawdę. My zaczęliśmy od warsztatu takiego zerowego, gdzie mieliśmy okazję też się poznać, więc to pokazało, że wchodzimy bardzo głęboko w temat. To mi się bardzo spodobało i też zaskoczyło, że przez pytania, które stawiałeś i poprzez rozmowy od powiedzmy rozmowy z moim wspólnikiem, którym jest moim brat, po osoby,
pozdrawiamy,
które...
Szymona.
Tak, pozdrawiamy jak najbardziej. Po osoby, które mają do czynienia z naszym e-commerce'em w kontekście obsługi, czyli nasi konsultanci, handlowcy i też cała kadra kierownicza, po naszych de facto klientów, których też pytaliśmy, co dla nich jest ważne, na co zwracają uwagę. Zebranie tych wszystkich informacji, przedyskutowanie i też właśnie decydowanie się na jakieś wybory, które w jakiś sposób były podpowiadane, to jest też wartość z tego typu współpracy, że wy jako agencja UX-owa, jesteście w stanie na podstawie już doświadczeń z innymi klientami, tego co jesteście w stanie zaczerpnąć też z zachodu na przykład, jesteście w stanie przekuć w to, że u nas finalnie ta podpowiedź dla naszego e-commerce'u jest po prostu najwłaściwsza. Natomiast to właśnie w ferworze dyskusji i takiego dyskursu jest właśnie obierana najwłaściwsza, najodpowiedniejsza droga.
Bardzo
dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Ja bym chciał wszystkich jeszcze zaprosić na naszą stronę internetową, o której wspominaliśmy dzisiaj w rozmowie. I jeśli chcecie spotkać się na takim warsztacie zerowym, o którym przed chwilą właśnie Paweł mówił, kliknijcie Zapytaj Eksperta. To jest taki przycisk, jeśli będziecie korzystać z przeglądarki na komputerze w prawym górnym rogu. a my zadzwonimy do Was i się z Wami skontaktujemy, umówimy się na takie spotkanie.
Jeżeli szukacie gadżetów dla swoich firm, to wejdźcie na stronę opengift.pl i zobaczcie nasz projekt.
Bardzo się cieszę, Pawle, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy tutaj i porozmawiamy troszkę o tych efektach prac, o których wspomnieliśmy, które są teraz w trakcie. I bardzo się cieszę na to, że my dalej kontynuujemy tą współpracę, dalej rozwijamy Twój sklep, że przyczyniamy się do tego, że odnosicie sukces.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i to, co mogę powiedzieć na sam koniec, to na pewno warto zainteresować się tematem UX-a. Czy zrobić to na samym początku biznesu? Raczej nie. Raczej bym sugerował to w nieco późniejszym czasie. Natomiast jeżeli ktoś ma oczywiście zasoby, żeby to zrobić od początku, to również. Natomiast to też jest taka moja gdzieś myśl, którą chciałbym przekazać słuchaczom i być może widzom, żeby otwierać się na consulting i na to, żeby czerpać wiedzę od ekspertów, bo to w dłuższej perspektywie na pewno będzie opłacalne dla waszych biznesów.
Dzięki.
Dzięki, cześć.
Super, dzięki, na razie.